Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Chrystianizacja Irlandii, zwanej wówczas Hibernią, była pierwszym większym sukcesem misyjnym Kościoła na zachodzie Europy. Pogańscy Celtowie osiedlili się tam już poza granicami Cesarstwa Rzymskiego. Wyspa nigdy nie została podbita, w przeciwieństwie do sąsiedniej i większej Brytanii.
Jednak i tutaj, we wczesnym średniowieczu, rozwinęła się kultura kręgu łacińskiego, choć mocno współistniejąca w symbiozie z rodzimą kulturą celtycką. Nie było to zasługą cesarzy czy legionów, lecz wiary chrześcijańskiej i jej głosicieli. Nie orężem, lecz przez Ewangelię Irlandia stała się prowincją łacińskiego zachodu.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Trudno nam uchwycić początki chrześcijaństwa w Irlandii. Zapewne pierwsi wyznawcy Chrystusa przybyli tutaj z Brytanii, a konkretnie z Walii. Wiemy z pewnego źródła, że w 431 roku papież Celestyn I wysłał na Zieloną Wyspę niejakiego Palladiusza. Miał on zapewnić chrześcijanom, którzy już tam mieszkali, odpowiednią organizację kościelną.
Osoba Palladiusza została jednak przysłonięta przez świętego Patryka. Ulubiony patron Irlandczyków jest postacią, która bardzo szybko obrosła legendami i z wiarygodnych źródeł wiemy o nim niewiele. Urodził się około roku 385 w zachodniej Brytanii. Był członkiem starej, zromanizowanej rodziny chrześcijańskiej. Gdy miał 16 lat, na jego miasteczko najechały bandy łupieżców irlandzkich. Piraci porwali wielu młodych chłopców, a wśród nich Patryka.
Trafił do północnej Irlandii, gdzie kupił go gospodarz ze Slemish. Przez 6 lat pasł u niego bydło. Wówczas nauczył się języka irlandzkiego i poznał miejscowe obyczaje. Mimo że pochodził z domu chrześcijańskiego, nie miał głębokiej wiary w Boga. W czasie lat niewoli zaczął się jednak zastanawiać nad swoim życiem i bardzo się zmienił. W napisanym przez niego pod koniec życia wyznaniu czytamy:
codziennie pasłem bydło i modliłem się wielokroć podczas dnia i coraz bardziej wzrastała w mym sercu miłość Boża. Duch mój tak rozgorzał, że w jednym dniu odmawiałem aż około 100 modlitw, a bez mała tyle samo w nocy. Czy znalazłem się w lesie, czy w górach, wstawałem przed świtem na modlitwę, obojętnie czy padał śnieg, czy był silny mróz, czy też padał deszcz. Nie czułem w tym żadnej uciążliwości.
W końcu Patryk ucieka od swojego właściciela. Po przemierzeniu pieszo 300 kilometrów trafia do portu, gdzie znajduje statek, który zabiera go do rodzinnej Brytanii. Tu ma objawienie, by powrócić do Irlandii i podjąć pracę apostolską. Jednak jego droga nie wiedzie od razu na Zieloną Wyspę. Przez 14 lat przebywa jako mnich w klasztorze w Auxerre w Galii. Odbywa studia i mimo braków wykształcenia i nikłej znajomości łaciny, ale za to pełen wrażliwości duchowej, otrzymuje święcenia biskupie z rąk świętego Germana. Teraz może już powrócić do Irlandii.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Działalność ewangelizacyjna świętego Patryka na Zielonej Wyspie zamyka się w latach 432-461. Na początku istniały tam tylko niewielkie grupy chrześcijan. Ludność czciła siły natury, a kapłani druidzi praktykowali magię i składali ofiary z ludzi. Z ich strony Patryk napotkał największy opór. Jednak z upływem czasu niektórzy z wielkich wodzów iryjskich przyjęli chrześcijaństwo, a kapłani zaczęli stopniowo tracić swoją władzę. Stało się to szczególnie w następstwie konfrontacji mocy, w której apostoł Irlandii starał się wykazać, że jest potężniejszym druidem niż druidzi pogańscy.
Metoda misyjna świętego Patryka nie różniła się od powszechnie stosowanej przez innych misjonarzy. Pierwszym krokiem było pozyskanie sobie władcy w nadziei, że poddani pójdą za nim. Następnie zabiegał o duchowy wzrost nowonawróconych, głównie przez solidne zaznajemianie ich ze Słowem Bożym.
O wymiarach skutecznej działalności misyjnej świętego Patryka świadczy prawie 200 założonych kościołów i mnóstwo klasztorów, dziesiątki wyświęconych biskupów i prawdopodobnie 100 tysięcy ochrzczonych. Z dobrą nowiną wielki misjonarz podróżuje po całym kraju. Wreszcie zakłada swoją stolicę w Armagh na północy wyspy. Do dzisiaj jest to siedziba prymasa Irlandii.
Uczcie, zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Legendy mówią, że święty Patryk przez modlitwę wygnał z wyspy do morza wszystkie węże. Symbolizowało to wyplenienie pogaństwa z kraju. Innym ważnym atrybutem misjonarza była trójlistna koniczyna, która stała się herbem Irlandii. Za jej pomocą wyjaśniał pogańskim Irom prawdę o jedynym Bogu w trzech osobach. Święty Patryk to wyjątkowy święty, bo stał się zarazem świętym celtyckim i chrześcijańskim, bohaterem mitycznym i narodowym. Przy tym łączy on w sobie iryjskie tradycje epickie i mitologiczne z elementami kultu chrześcijańskiego.
Wielką zasługą świętego Patryka było to, że genialnie przeniósł strukturę społeczną wyspy na organizację kościoła celtyckiego. W jego centrum był klasztor ze swym opatem, a nie miasto i jego biskup, jak to jest w tradycyjnej organizacji kościoła rzymskiego. Święty Patryk identyfikował się z ludem iryjskim i założył jedyny europejski, niełaciński kościół, przy tym kościół bez męczenników. Wniósł nieco porządku i cywilizacji oraz przyłączył Irlandię do ginącego już Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego.
Dzięki działalności świętego Patryka i jego następców Irlandia rozwinęła i zachowała własną bogatą kulturę. Stała się też ważnym ośrodkiem cywilizacji chrześcijańskiej. Kościół irlandzki wyróżniał się swoją oryginalnością i ogromnym zapałem misyjnym. To właśnie stąd w niedługim czasie wyruszą zastępy wędrowców dla Chrystusa, by wnieść świeży powiew Ewangelii na kontynent europejski.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.